Dziękuję bardzo księdzu profesorowi Marianowi Kowalczykowi. Kolejny wykład będzie siostry Pauliny Marii Bogumiły Jenuchty, apostolstwo modlitwy i ofiary w Rycerstwie Niepokalanej. Kilka słów o prelegentce. Urodziła się w Kielcach, na chrzcie otrzymała imiona Bogumiła Diana. W latach szkolnych trenowała piłkę ręczną, formowała się w ruchu Światło Życie, a mając 15 lat została rycerką niepokalanej i wyjeżdżała jako animatorka na rycerskiej kolonii dla dzieci. Po maturze wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Niepokalana poprowadziła ją między innymi do Niepokalanowa, gdzie pracowała przy czasopiśmie dla dzieci Mały Rycerzyk Niepokalanej, następnie do Przemyśla, gdzie obecnie posługuje w radiu Fara. O ewangelizacji w mediach uczyła się, studiując w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy, siostrę.
Aha, o czym ja jeszcze marzę? Mam kłopotów co niemiara w obydwu Niepokalanowach i będziemy mieli jeszcze więcej. Czyżby więc nie wybiła już godzina, by centrala MI pomyślała o kołach modlitwy i cierpienia w intencji MI? Ile byśmy na przykład skorzystali, gdyby zakonnice, zwłaszcza o życiu kontemplacyjnym, ofiarowały coś dla MI z cierpień, z adoracji Przenajświętszego Sakramentu? Także chorzy swoimi cierpieniami wiele dusz zdobyć by mogli. Może już czas i na takie koła. Fragment listu ojca Maksymiliana Kolbego do ojca Floriana Koziury z 3 listopada 1931 roku. Przewielebni księża, profesorowie i ojcowie, szanowni studenci Centrum Studiów Mariologicznych Kolbianu, drodzy w Niepokalanej, rycerze Niepokalanej. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję ojcu Grzegorzowi Marii Bartosikowi. Dziękuję też za to ryzyko, za odwagę, bo to jest mój debiut. Po raz pierwszy uczestniczę w sympozjum z tej strony pulpitu. Wybrałam ten cytat jako motto dzisiejszego przedłożenia, bo pokazuje nam ono, jak święty Maksymilian czytał znaki czasu i jak cenił modlitwę i ofiarę jako środki apostolstwa w rycerstwie niepokalanej. Przyglądając się temu bardziej szczegółowo, spróbujemy odpowiedzieć na takie trzy pytania. Czy w ogóle modlitwa i cierpienie ludzkie może mieć wymiar zbawczy? Co mówi o tym Kościół? Jak widział to i przeżywał święty Maksymilian, założyciel rycerstwa niepokalanej? I wreszcie, jak modlitwa i cierpienie są obecne w apostolstwie MI współcześnie? Zanim do tego przejdziemy, chcę tylko zwrócić uwagę na pewien charakter specjalny rycerstwa niepokalanej, który przenika całą jego duchowość, teologię i apostolstwo, a mianowicie jest to oczywiście obecność Maryi, a szczególnie tajemnica jej niepokalanego poczęcia. Stąd do tego wątku maryjnego będę też nawiązywać w poszczególnych punktach referatu. Święty Maksymilian nazwał rycerstwo całością życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z niepokalaną wszechpośredniczką naszą u Jezusa. Warto więc spojrzeć w ogromnym skrócie oczywiście na to, jak przedstawia się apostolski, zbawczy wymiar modlitwy i cierpienia w nauce Kościoła. Źródłem i początkiem całego apostolstwa w Kościele jest Chrystus posłany przez Ojca i to od zjednoczenia z Nim zależy skuteczność misji czy ewangelizacji, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Warto pewnie przypomnieć sobie, przemedytować jakieś sceny biblijne, w których Pan Jezus się modli, czy to na pustyni, na taborze, samotnie nocami, w wieczerniku, tych fragmentów jest bardzo wiele. Przez modlitwę każdy ochrzczony przyczynia się do przyjścia Królestwa. A modląc się wstawienniczo, mamy udział w pośrednictwie Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i jest tym, który wstawia się u Ojca za wszystkich, a w szczególności za grzeszników, których przyszedł zbawić. W kontekście rycerstwa niepokalanej warto więc teraz zaznaczyć, że osobą najbardziej zjednoczoną z Chrystusem, a także spełniającą jedyną w swoim rodzaju macierzyńską misję wobec odkupionej ludzkości jest Najświętsza Maryja Panna. Stąd też jest niezwykła moc jej wstawiennictwa i naszych modlitw zanoszonych za jej przyczyną. To zjednoczenie z Synem Maryja utrzymała wiernie także w chwilach wymagających od niej wielkiej ofiary, aż do krzyża. Krzyż, cała Pascha Chrystusa, to jest kulminacyjny moment dzieła odkupienia. Przez nią świat został wyzwolony z okowów zła. Pan Jezus przyjął cierpienie związane z naszym grzechem, a uczynił to z taką miłością, że unicestwił wszelkie zło znajdujące się w relacji między Bogiem a ludźmi. Odtąd cierpienie weszło jakby w nowy porządek. Zostało związane właśnie z tą miłością, która potrafi wyprowadzać dobro także ze zła. Każdy człowiek może stać się uczestnikiem cierpienia Chrystusa, które ma charakter odkupieńczy. Ale odkrywanie tej Bożej mocy zawartej w cierpieniu, tego zbawczego sensu ludzkiego cierpienia, dokonuje się w nas stopniowo. Kiedy? Kiedy człowiek przyjmuje swój krzyż i łączy się duchowo z krzyżem Chrystusa, kiedy wpatruje się w ukrzyżowanego. Kiedy uświadamia sobie, że jego cierpienie może służyć zbawieniu braci i sióstr. Święty Jan Paweł II napisał w liście apostolskim Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie cierpienia, że im większy zdaje się być ciężar grzechu, który dźwiga w sobie współczesny świat, tym bardziej powinniśmy odwoływać się do ludzkich cierpień jako środka ocalenia świata. To są takie główne myśli wyciągnięte z nauki Kościoła o zbawczym charakterze modlitwy i cierpienia. A jak ta nauka przekłada się na duchowość rycerstwa niepokalanej? Aby to zobaczyć, spojrzymy najpierw na te dwie rzeczywistości, modlitwę i ofiarę, w myśli i życiu założyciela MI, które też w jakiś sposób są wytycznymi dla wszystkich członków rycerstwa niepokalanej. Święty Maksymilian, apostolski wymiar chrześcijańskiego życia, często określał takim charakterystycznym sformułowaniem zdobywanie dusz. I jeśli chodzi o modlitwę, twierdzi, pierwszym i jedynym prawdziwym środkiem naszym do zdobycia całego świata dla niepokalanej jest modlitwa. Ona jest ważniejsza od wszystkich dzieł zewnętrznych, od głoszenia żywego słowa, od słowa drukowanego. Mówi Maksymilian tutaj o radiu, o prasie. Ojciec Kolbe mówił, że dusza modląca się rządzi Panem Bogiem, a oczywiście Pan Bóg rządzi światem. Na dowód tego, jakby potwierdzając te swoje słowa, w Japonii na misjach, gdzie naprawdę tego czasu mieli bardzo mało i pracowali po nocach, zaprowadził raz w tygodniu całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. A w Niepokalanowie Polskim codzienną. Mówił, że nawet gdyby połowa braci się modliła, a połowa pracowała, to wcale nie byłoby za dużo tych, którzy się modlą. Modlitwę traktował też jako taki najmocniejszy oręż w walce ze złym duchem. Mówił, szatan to doskonale rozumie, że gdy chodzi o środki naturalne, to on zawsze zwycięży. Ale drży cały, kiedy ktoś sięga wyżej, po środki nadprzyrodzone, w modlitwie. Wtedy on walkę zaczyna z Bogiem, którego przecież nie pokona. Wśród różnych modlitw w misji zdobycia dusz dla Chrystusa ojciec Maksymilian cenił szczególnie akt strzelisty cudownego medalika, rozbudowane przez niego dodatkowe prośby oraz modlitwę różańcową. Jeśli chodzi o ten różaniec, to znajdziemy zaledwie kilka wypowiedzi świętego Maksymiliana o tej modlitwie, ale równocześnie mamy bardzo mocno, mocniej niż słowa, przemawiający przykład jego życia. Ojciec Mieczysław Mierochna, który spędził u boku świętego kilka lat na misjach w Japonii, wspomina. Można powiedzieć, że sekretem w jego życiu był różaniec. W moich oczach pojawia się postać ojca, który przesuwając palcami różaniec krąży po pokoju, czy też po klasztorze, albo wędruje ulicą. Gdy był sam, gdy rozmawiał z ludźmi, gdy coś pisał i tym podobne, jedną lub obydwoma dłońmi dotykał różańca, który miał przypięty pod kapturem habitu. Z tego przykładu widać, że w modlitwie święty Maksymilian niezwykle cenił pośrednictwo Maryi Niepokalanej. A to dlatego, że, jak mówił, ona jest najściślej zjednoczona z Chrystusem. Święty był pewien, że przez nią, przez Niepokalaną, można otrzymać wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Twierdził nawet, że choćby ktoś był na brzegu piekła, nigdy nie ma takiej chwili, by można było powiedzieć, że już wszystko przepadło. Nigdy, jeśli wezwie pomocy tej Matki Miłosierdzia. Nie ma też wątpliwości, że wszystkie dzieła świętego Maksymiliana, te zewnętrzne, wyrosły z ogromnej, bezgranicznej ufności do niej. Po modlitwie najważniejsza jest pokuta, mówił święty z Niepokalanowa, a to zwłaszcza ta niezależna od naszej woli. On sam ze względu na swój stan zdrowia miał okazję do ciągłego ofiarowania czegoś Niepokalanej. I czynił tak i uczył tak braci. Ojciec Mieczysław Mirochna wspomina, że na misjach w Japonii święty z powodu skutków gruźlicy ciągle gorączkował. Właściwie cały czas miał gorączkę, nieraz wyższą, nieraz mniej. Dokuczały mu też częste bóle żołądka i wrzody. Szczególnie dokuczliwe były też osłabione nerwy, które sprawiały, że ojciec Maksymilian mimowolnie podrywał się na przykład przy jakimś głośniejszym odgłosie, czy na przykład stawał się cały roztrzęsiony na widok strzykawki. Były takie sytuacje. Niepokalana to wie, przecież to jej wola, mówił wtedy. Jego stan zdrowia był na tyle poważny, że już na studiach w Rzymie i potem w pierwszych latach kapłaństwa ocierał się o śmierć i pewnie w tym doświadczeniu nauczył się liczyć tylko na łaskę Bożą. Płynął pod prąd swojej słabości, ponieważ wiedział, że panią jego życia i śmierci jest Maryja, której oddał się bezgranicznie. O tej zbawczej wartości cierpienia uczył też innych. Kiedy przeżywał trudności w funkcjonowaniu Niepokalanowa w Polsce lub w Japonii, to prosił braci, by ofiarowali coś w tych intencjach ze swoich cierpień. Kiedy oprowadzał gości po Niepokalanowie, to zawsze wprowadzał ich do infirmerii, gdzie przebywali bracia chorzy, i nazywał tą infirmerię, ten szpitalik, najwydatniejszym działem pracy, bo jak mówił, w cierpieniu miłość własna już nie kradnie zasług. Święty Maksymilian cierpienie uważał za łaskę, dlatego że upodabniało go ono do ukrzyżowanego. Równocześnie wiedział, że samo cierpienie nie jest istotą miłości. W nim jednak te trudności rozpalały ogromną miłość i zapał życia dla dusz. Uważał je za bardzo dobry znak. Jeśli były trudności, to wiedział, że sprawa jest Boża i prawdopodobnie nie podoba się diabłu. Miał te trudności między innymi w Japonii na przykład. Przez władze kościelne został oskarżony o to, że samozwańczo prowadzi tam misję. Czyli na trudność kapłan, który przybył z Polski, aby mu tam pomagać, okazał się ostatecznie jednym z największych przeciwników całego dzieła i całej duchowości niepokalanowskiej. Ojciec Kolbe pragnął nie tylko cierpieć dla Niepokalanej, ale zostać męczennikiem. Już pierwszą intencję mszy świętej odprawiał łaskę męczeństwa. I rzeczywiście jego czyn oświęcimski przetrwał najdłużej. Przyniósł najobfitsze owoce, większe od całego jego apostolstwa prasy. Jaki rodzaj cierpienia cenił najbardziej? Zdaje się, że mimo swoich maksymalistycznych pragnień doceniał przede wszystkim to, co niesie codzienność, a w tym najbardziej to, co wymagało ofiary z własnej woli. Ponadto zachęcał, by jako ofiarę składać Niepokalanej dar przebaczenia bliźnim. Tym, co charakteryzowało jego przeżywanie cierpienia, zresztą jak wszystkie elementy jego życia, to oczywiście łączność z Niepokalaną. Każdą trudność polecał oddawać jej, aby czyniła z nią co zechce. Zmniejszyła, zwiększyła albo pozostawiła bez zmian. Wiedział, że ona jest matką, że będzie umacniać swoje cierpiące dzieci. Zachęcał więc, żeby nie bać się trudności, bo Niepokalana wie o wszystkim i w jej rękach cierpienie na pewno przyniesie owoc. Widzimy więc wyraźnie, że naprawdę założyciel rycerstwa Niepokalanej bardzo wysoko cenił modlitwę i cierpienie jako środek apostolstwa. A jak to jest w rycerstwie dzisiaj? Każda wspólnota religijna, żeby się rozwijała, potrzebuje dwóch rzeczy. Z jednej strony musi być wierna pierwotnemu ideałowi, a z drugiej strony otwierać się na zmieniające się okoliczności, czyli po prostu czytać znaki czasu. W tym momencie chcę zauważyć tylko niektóre niepokojące rzeczywistości, które we współczesnej kulturze odnoszą się konkretnie do modlitwy i ofiary. Obie te rzeczy, modlitwa i ofiara, zdają się dzisiaj wręcz odrzucane przez współczesną kulturę. Aktywny świat traktuje modlitwę jako nieużyteczny zabobon i marnowanie czasu. Świat techniki i nauki odrzuca w ogóle to, co nadprzyrodzone, stawiając na piedestale człowieka i geniusz jego rozumu. Podobnie jest w stosunku do cierpienia. Postmodernistyczna kultura podążająca szeroką drogą konsumpcjonizmu, hedonizmu uznaje cierpienie za największą porażkę ludzkości. Bogiem staje się zdrowie i przyjemność, a sposobem na radzenie sobie z cierpieniem eutanazja czy aborcja. A jaka jest współczesna odpowiedź na to w rycerstwie Niepokalanej, czyli jakie miejsce w jego apostolstwie zajmuje modlitwa i cierpienie? działalność współczesnych grup MI w Polsce. Zorganizowane grupy MI w Polsce działają w dwóch formach. Jako formalnie przynależące do Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Polsce, takich grup jest w 132, lub jako mniej sformalizowane tak zwane koła MI, jest ich około 130. W obu rodzajach wspólnot spotykają się w większości osoby starsze, chociaż istnieją w Polsce także wspólnoty młodzieżowe i dziecięce. Grupy należące do Stowarzyszenia MI na przykład animują modlitwy w pierwsze soboty miesiąca, 13 dni miesiąca czy w rocznice związane ze świętym Maksymilianem. Prowadzą modlitwy podczas nabożeństw październikowych i majowych albo pomagają przy organizacji procesji czy uroczystości parafialnych. W tym roku także niektóre grupy podjęły czuwania z 16 na 17 dnia miesiąca, korzystając z materiałów umieszczonych w internecie przez niepokalanów. Ponadto podejmują na przykład pomoc w przyjmowaniu pielgrzymów i organizowaniu posiłków oraz odwiedzanie chorych w domach opieki czy w hospicjach. Stowarzyszenie MI Diecezji Kieleckiej organizuje też kolonie rekolekcje dla dzieci podczas wakacji. Jeśli chodzi o koła MI w Polsce, są one mocniej nastawione na modlitwę niż na działalność zewnętrzną, a także należy do nich więcej członków chorych czy cierpiących. Głównie odbywają się więc tutaj spotkania modlitewne, najczęściej połączone z modlitwą różańcową, często w związku z pierwszą sobotą miesiąca. Członkowie kół włączają się w oprawę liturgiczną mszy świętych, prowadzenie różańca czy nabożeństw drogi krzyżowej w parafii, przygotowanie nowenny przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia. A na przykład koło MI w Zelowie organizuje też pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Nie wszystkie koła mają możliwość prowadzenia regularnej formacji wspólnej. W wielu wspólnotach członkami są chorzy rycerze, którzy już nie mogą chodzić na spotkania, ale są w łączności z grupą. Zwykle wtedy włączają się w Rycerstwo Niepokalanej u stóp krzyża. W Tomaszowie Mazowieckim koło MI organizuje tak zwane Jerycho Różańcowe w domach, w które angażują się właśnie ludzie chorzy. Zdarza się także, że członkowie kół MI chodzą odwiedzać chorych do szpitali. Nie jest to pełny i ścisły zapis inicjatyw podejmowanych w polskich grupach MI, ale już z tego zestawienia widać wyraźnie, że polscy rycerze w sposób szczególny traktują apostolstwo modlitwy i ofiary. Myślę, że jeszcze bardziej uwydatni się to, gdy spojrzymy na członków MI przynależących do Rycerstwa Niepokalanej u stóp krzyża. Rycerze Niepokalanej u stóp krzyża to ludzie cierpiący, słabi w podeszłym wieku, należący do MI. Oddają oni swoje życie Maryi i jej poświęcają swoje codzienne modlitwy, ofiary i cierpienia w intencji tych rycerzy, którzy pod sztandarem Niepokalanej oddają swoje siły, zdolności i wysiłki głoszeniu Ewangelii na całym świecie. Więc stanowią taką specyficzną duchową straż przednią Rycerstwa Niepokalanej. Rycerstwo Niepokalanej u stóp krzyża powstało 31 maja 1983 roku w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w klasztorze Marytown w stanie Wisconsin w USA. Grupa 16 starszych i chorych braci franciszkanów konwentualnych utworzyła pierwszą wspólnotę stanowiącą prawdziwą i potężną siłę modlitwy. Pierwszym rycerzem u stóp krzyża był ojciec Szymon Kaczmarek, który złożony chorobą raka obiecał ofiarować swe modlitwy i cierpienia dla rozwoju Rycerstwa Niepokalanej. Na polski grunt Rycerstwo Niepokalanej u stóp krzyża przeszczepił w 1995 roku ojciec Piotr Pawlik, posługujący przy kościele ojców franciszkanów pod wezwaniem Świętej Trójcy w Gdańsku. Tam też do dziś istnieje Centrum Ruchu dla Polski Północnej. Obecnie Rycerstwo Niepokalanej u stóp krzyża w prowincji północnej liczy blisko 400 osób. Drugim ośrodkiem, który przyjmuje zgłoszenia i utrzymuje kontakt z rycerzami Niepokalanej u stóp krzyża, jest biuro MI w Niepokalanowie Lasku. Posiada ono w rejestrze 1250 członków, w tym 50 z zagranicy. Z powodu stanu zdrowia członkowie Rycerstwa Niepokalanej u stóp krzyża zwykle nie uczestniczą we wspólnych spotkaniach, ale przeżywają to swoje rycerskie zadanie indywidualnie, nieraz odwiedzani przez aktywnych członków MI. Ale zdarzają się w tej kwestii wyjątki. I tak na przykład w 10-piętrowym bloku pod nazwą Falochron w Gdyni, zamieszkałym przez osoby cierpiące i starsze, od września 2005 roku odbywają się comiesięczne spotkania Rycerstwa Niepokalanej u stóp krzyża. Omadlane są wszystkie trudne sprawy mieszkańców tego domu. Odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa, katecheza, rozmowa. Od czasu wprowadzenia Giertrwałdzkiego Różańca w prowincji północnej także rycerze u stóp krzyża, również ci z Falochronu, włączają się w tą modlitwę. A całe to dzieło w Falochronie rozpoczęło się od tego, że gdyńscy rycerze spostrzegli smutek wśród mieszkańców tego bloku. Wtedy pojawiła się myśl, żeby założyć tutaj rycerstwo niepokalanych u stóp krzyża i oddać ich cierpienie Matce Bożej. I czy to nie jest umiejętność właśnie czytania znaków czasu i odpowiedzi na nie? Warto też zwrócić uwagę na drugą stronę, czyli jak sami chorzy przeżywają swoje cierpienia u boku Maryi. I tutaj wystarczy otworzyć dowolny numer miesięcznika Rycerz Niepokalanej, gdzie na ostatnich stronach drukowane są podziękowania za otrzymane łaski. Nie będę się teraz nad tym dłużej zatrzymywać. Rycerz Niepokalany jest dla każdego dostępny. Warto to czytać i widzieć, jak również to czasopismo formuje Rycerzy Niepokalanej do przeżywania cierpienia u boku Maryi w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym i do proszenia przez jej wstawiennictwo o łaskę także zdrowia. Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej w Polsce od wielu lat organizuje rekolekcje formacyjne w duchu MI. Jak każdy taki czas rekolekcyjny, mają one służyć formacji rycerzy. W sposób szczególny dają też więc możliwość modlitwy, czyli tej niezbędnej przestrzeni, w której pogłębia się osobista jedność z Maryją Niepokalaną, a przez nią z Jezusem Chrystusem. Przy tej okazji zwrócę uwagę na specyficzną wspólnotę działającą w łonie Rycerstwa Niepokalanej, jaką jest Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej. Powstała w 2012 roku. Jeśli chodzi o modlitwę, korzysta ona z przeobfitego skarbca modlitwy Kościoła, od modlitwy liturgicznej z elementami języka łacińskiego, przez tradycyjne formy takie jak różaniec, godzinki, aż po modlitwę charyzmatyczną, po modlitwę o uwolnienie czy o wylanie darów Ducha Świętego. A wszystko po to, by stać się podatnymi narzędziami w ręku Niepokalanej właśnie w dziele ewangelizacji. W Rycerstwie Niepokalanej również doświadczenie cierpienia jest poddawane formacji. Od wielu lat w Niepokalanowie-Lasku odbywają się turnusy rekolekcyjne w duchu MI dla niepełnosprawnych. Osoby często niezdolne do funkcjonowania samodzielnie uczą się zaprzęgać swoją słabość w dzieło zbawienia, ofiaruje ją Niepokalanej. Ale nie tylko to, bo takie turnusy potrzebują wolontariuszy, więc to cierpienie niedomagających braci jest dla nich okazją do dawania siebie na wzór Chrystusa, do przemieniania swoich serc, wzrastania w miłości. W ten sposób można powiedzieć, że cierpienie niepełnosprawnych pełni rolę apostolską i formacyjną względem tych zdrowych. Jeszcze innym sposobem włączania ludzkich cierpień w dzieło zbawienia w duchu EMI są rekolekcje dla osób z chorobą nowotworową, również odbywające się w Niepokalanowie-Lasku. Ruszyło one 5 lat temu, w 2012 roku, i nieustannie jest zapotrzebowanie na ten czas, o czym świadczy fakt, że obecnie odbywa się nawet 3 turnusy rekolekcyjne rocznie. Pomysł zrodził się we franciszkańskiej wspólnocie w Niepokalanowie-Lasku, która zastanawiała się, w jaki sposób upamiętnić świętej pamięci Renatę Kupis, zmarłą na nowotwór w 2010 roku, narodową sekretarz Rycerstwa Niepokalanej. Rekolekcje odbywają się przy współpracy z panią dr Małgorzatą Złotorowicz, anestezjolog Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia profesora Orłowskiego w Warszawie. Te rekolekcje to czas takiego stawania ze swoją chorobą wobec drugiego człowieka, ale również odkrywania sensu cierpienia w świetle Chrystusowego krzyża. Najbardziej poruszające są momenty, kiedy ktoś z uczestników, a zdarza się to niejednokrotnie, na koniec turnusu zamawia intencję mszalną, dziękczynną za łaskę cierpienia. Jest to również czas powierzenia Bogu swojej choroby i proszenia o łaskę zdrowia, a co za tym idzie, budzenia wiary. Na rekolekcjach tych miało miejsce na przykład niewytłumaczalne po ludzku uzdrowienie pani Zofii Mrozowskiej, której choroba nowotworowa była już bardzo zaawansowana, znajdowała się już nawet przez jakiś czas na oddziale paliatywnym, została całkowicie uzdrowiona. Instytut inspirowany duchowością kolumbiańską. Mówiąc o apostolstwie modlitwy i cierpienia w Rycerstwie Niepokalanej, warto zwrócić uwagę na istniejące instytuty inspirowane duchowością kolumbiańską. Podręcznik Rycerstwa Niepokalanej, wydany rok temu, wymienia 3. Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, misjonarki i misjonarzy Niepokalanej Ojca Kolbego oraz franciszkanów i franciszkanki Niepokalanej. W tym temacie, który poruszamy, pozwolę sobie zwrócić uwagę jedynie na jakieś pojedyncze aspekty podanych instytutów. Zgromadzenie sióstr franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, które reprezentuje, powstało w sercu ludzkiego dramatu. Jego początki sięgają wybuchu bomby atomowej w 1945 roku w Nagasaki w Japonii. Wtedy to franciszkanie z pomocą japońskich dziewcząt próbowali zaradzić naglącej potrzeby opieki nad dziećmi, które straciły swoje rodziny. To dało początek kilkunastu zakładom, w których siostry niosą pomoc dorosłym i dzieciom, przede wszystkim upośledzonym. Do dziś po pewnym przeorganizowaniu tych zakładów istnieje ich w Japonii 11. Ta chrześcijańska posługa miłości najmocniej przemawia do pogańskich serc Japończyków. Pomaga również tym, którzy przez tamtejszą kulturę traktowani są jako bezużyteczni i sami tak się czują, doświadczyć swojej wartości i ludzkiej godności. Misjonarki i misjonarze ojca Kolbego to instytut życia konsekrowanego, gotowe oddać się na służbę człowiekowi w każdym środowisku i klasie społecznej, słuchając znaków czasu i drogi Kościoła, tak piszą o sobie. Stąd też wielka ich otwartość na pracę misyjną, także wśród ubogich i potrzebujących, wśród tych, którzy doświadczają cierpienia. U franciszkanów i franciszkanek niepokalanej szczególnie chcę wskazać na rys kontemplacyjny, bowiem oprócz gałęzi czynnych, zobowiązujących się dodatkowym ślubem maryjnym do bezgranicznego oddania się niepokalanej, a więc także do pracy w każdych warunkach, również na misjach, od 2001 roku wewnątrz instytuty są też obecne wspólnoty czystej klauzury, oddane życiu kontemplacji i pokuty. Siostry kontemplacyjne swoją intensywną, nieustanną modlitwą na wzór Mojżesza ze wzniesionymi rękoma podtrzymują i dodają duchowej i fizycznej energii siostrom i braciom życia apostolskiego w kontynuowaniu misji niepokalanej pośredniczki wszelkich łask. Podsumowując powyższe rozważania, możemy stwierdzić, że ludzka modlitwa i cierpienie mogą zostać włączone we wstawiennictwo Jezusa Chrystusa i w Jego najświętszą ofiarę i nabierają wtedy wartości zbawczej. A tą siłą, która przemienia ludzkie cierpienie w dobro, jest miłość. Święty Maksymilian bardzo dobrze to rozumiał i uważał modlitwę i ofiarę za najważniejsze środki apostolskie, którymi chciał osiągnąć cel rycerstwa niepokalanej, czyli zdobycie wszystkich dusz całego świata dla Chrystusa przez niepokalaną. Potwierdzał to swoim codziennym życiem i przypieczętował męczeńską śmiercią. Także i dzisiaj rycerstwo niepokalanej realizuje wiele inicjatyw, które wskazują na pierwszeństwo tych dwóch ewangelicznych środków w walce duchowej pod sztandarem niepokalanej. A zatem, drodzy rycerze niepokalanej, jeśli chcemy przyspieszyć nadejście Królestwa Bożego na ziemi, to stawajmy razem z Marią pod krzyżem. Bo tam właśnie na krzyżu dokonało się już wszystko, dokonało się całe nasze zbawienie. Czerpmy więc z tego niewyczerpanego źródła łaski dla swojego uświęcenia, dla nawrócenia grzeszników. Czerpmy pełną wiary modlitwą i przyjmowanym z miłością cierpieniem. Czerpmy w zjednoczeniu z Maryją, która została uczyniona świętym, niepokalanym naczyniem Ducha Świętego i równocześnie naszą najmiłosierniejszą matką. Dziękuję.